Ekonomiści ostrzegają przed skutkami, poważnymi skutkami gospodarczymi, które dotkną nie tylko Ukrainę i Rosję, ale także inne gospodarki. Jak w cieniu tej wojny wypadnie polska gospodarka?
No, na wojnie tracą wszyscy, nie ma dobrych wojen, bo proszę pamiętać, że wojna niszczy, to po pierwsze. Po drugie, wprowadza ogromną niepewność, która to z kolei powoduje bardzo duże zamieszanie na rynkach surowcowych, rynkach pieniężnych, etc. A zatem można powiedzieć tak, po pierwsze kraje, które prowadzą wojnę, one tracą najwięcej i to widać na przykład po notowaniach różnych spółek rosyjskich.
No właśnie, Rosneft minus 58%, Sberbank 57%, też na minusie, Gazprom minus 53%. To już no taki pierwszy efekt.
Tak, jest to spowodowane przede wszystkim tym, że po pierwsze są to firmy finansowe, które muszą stracić, bo proszę pamiętać, że wojna kosztuje. Wojnę tak naprawdę prowadzi się pieniędzmi, a nie militarnie, a więc każdy dzień wojny to są miliony dolarów wydawane na taką akcję, a zatem jeśli coś takiego zaczyna, to instytucje finansowe tego kraju, który prowadzi, no, muszą stracić na tym. A druga rzecz to czynniki produkcji, które no niestety, jak jest niepewność, jest duże ryzyko, to wszystkie nadwyżki finansowe lokujemy w coś, co wydaje nam się najbardziej bezpieczne, ale albo co będzie szybko drożeć. I tu najczęściej mamy w czasie pokoju to oczywiście nieruchomości, a w czasie wojny to złoto, surowce.
Diamenty.
Tak, zgadza się. Natomiast firmy surowcowe, które są na terenie kraju prowadzącego wojnę, no z natury mają trudniej dostępne swoje produkty, a zatem ich ceny muszą lecieć w dół. I teraz jak popatrzymy sobie w ogóle na kwestię wojny jako pewnego kosztu, który, społecznego kosztu, który musimy ponieść, no to proszę pamiętać, że najbardziej tracą kraje zaangażowane, tak jak powiedziałem, ale drugie to kraje rozwijające się czy biedniejsze, bo bogaty zawsze sobie poradzi w ten czy inny sposób. Troszeczkę straci, ale poradzi. Dlatego warto się przyglądać temu, co się dzieje w gospodarkach takich jak Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, kraje bałkańskie, bo to są gospodarki, które moim zdaniem ucierpią najwięcej.
Czyli z tego wniosek, że bogate kraje, które sobie poradzą, powinny już budować taki finansowy front wsparcia dla, no właśnie, takich gospodarek jak Polska.
To zależy, co pan rozumie pod finansowym wsparciem, bo moim zdaniem one takiego wsparcia finansowego nie będą tworzyć. One będą przede wszystkim myśleć o swoich gospodarkach, żeby tąpnięcie głównie na rynku czynników produkcji.
No bo już
nie
widzimy na
ich
Dow Jonesie, na Nasdaqu, że też są duże spadki.
Zgadza się, bo to się ze sobą łączy, prawda? Zresztą czynniki produkcji, proszę pamiętać, że my wychodzimy z pandemii, gdzie czynniki produkcji drożały cały czas, dlatego że rządy wydrukowały mnóstwo pieniędzy, gdzie te nadwyżki trzeba było w coś lokować, a więc lokowano je również w czynniki produkcji, co powodowało wzrost ich cen, co się później przekładało na różnego typu perturbacje.
Na inflację.
I teraz wojna będzie wypadać to dokładnie ten sam mechanizm. Dokładnie ten sam mechanizm. I teraz taka gospodarka jak Polska, której się przyglądamy, która ma bardzo wysoką inflację, no będzie miała tą inflację jeszcze wyższą, po prostu, ze względu na wzrost cen czynników produkcji. Co więcej, my jeszcze na dobre nie wróciliśmy na tory przedpandemiczne.
Chociaż więc wyniki przemysłowe były za ostatnie miesiące bardzo
niska baza.
Wysokie.
No bo porównujemy do niskich wielkości, to proszę pamiętać, bo jeśli byśmy porównali pewnie do okresu przedpandemicznego, byłoby to troszeczkę inaczej. Ale przede wszystkim powinniśmy się obawiać, jeśli chodzi o czynniki produkcji, bo to może znowu poprzerywać pewne możliwości produkowania, czy tworzenia przez przedsiębiorstwa sobie zaplecza takiego produkcyjnego, ale w największym zakresie uderzy to w nas w poziomie inflacji, czy wysokości cen. No bo jednak jeśli surowce idą w górę, to wszystko musi podrożeć. A więc spodziewajmy się, że niestety ta inflacja, która no, przy ruchach podatkowych miała być troszeczkę niższa, wydaje się, że taka nie będzie.
Czyli powinniśmy się trzymać za kieszenie. A co zrobić w pana opinii, żeby ruskich puścić z torbami?
No to tak się nie da, to jest za duży kraj. Poza tym moim zdaniem jest to niemożliwe nawet z punktu widzenia polityki europejskiej, dlatego że w tej
tak
chwili
tak ni stąd, ni zowąd najechać na drugie państwo, 40-milionowy naród, zająć te tereny, to musi być jakaś kara. No nie może to być bezkarne.
Co tak się chyba tylko panu wydaje. Moim zdaniem może to się odbyć bezkarnie. Bo
no już jedna
zobaczyć
Norymberga była.
No tak, ale to zupełnie inne relacje i czasy. Dzisiaj zwróćmy uwagę na to, że
czyli bogaty
tak
może
centrum...
więcej, zasobniejszy
tak,
może
tak,
więcej i nie ma
tak.
na niego kary, no to ale jest nie do utrzymania.
Ale ma pan w ostatnich 20-30 latach mnóstwo konfliktów lokalnych na świecie.
Z tego co widzimy,
Bałkany,
oglądając
Północna Afryka, prawda,
historyczne wydarzenia z ostatnich ponad 100 lat, Ruscy żadnego pokolenia nie zostawili w pokoju.
No, ale...
Zawsze coś sprokurowali.
No tak, tylko widzi pan, światem rządzą interesy, a nie jakieś kwestie moralne, czy oceniania tego, co się dzieje. I póki te interesy będą w różnych miejscach, no to...
Po co takie wielkie majątki tym bardzo bogatym ludziom, skoro oni nie będą mieli pieniędzy, skoro nie będą mogli inwestować, to jaki jest sens zarabiania i gromadzenia takich majątków, skoro zawsze można wojnę wywołać?
Nie, to nam się wydaje, że nie będą mieli, bo proszę pamiętać, że te majątki pewnie są w takich lokacjach, które no, tam wiele nie stracą, prawda? Mogą mieć utrudnione transakcje, ale generalnie skala majątku...
Jakiego rodzaju sankcje mogą spowodować, że Rosjanie zatrzymają się, a właściwie powinni się wycofać z Ukrainy?
Moim zdaniem praktycznie żadne. Tutaj krajem, który mógłby zadecydować o sankcjach gospodarczych, które miałyby znaczenie, to z Europą musiałyby się połączyć Chiny i razem pewne sankcje dotyczące przede wszystkim handlu czynnikami produkcji wprowadzić. Jeśli Azja nie zareaguje, to moim zdaniem żadne sankcje nie dadzą tutaj skutku i po prostu to, co Rosjanie zaczęli, dojdzie do końca i myślę, że te swoje cele polityczne czy militarne osiągną, no bo przecież Europa nie zaangażuje się militarnie w tamtym rejonie, to jest oczywiste, a tak naprawdę centrum gospodarczym dzisiaj świata jest Azja i to ona rozdaje karty, jeśli chodzi o różnego typu transakcje, przepływy i dostęp do czynników produkcji. A póki będzie kupować zasoby, które ma Rosja, no to niestety nie zamkniemy tego dopływu pieniędzy, a więc tu przede wszystkim polityka Chin mogłaby coś zrobić, ale nie wydaje mi się, żeby ona była taka antyrosyjska.
Bardzo pesymistycznie to zabrzmiało.
Realnie.
Realnie, realnie, ale cały czas z tyłu głowy mam to, panie profesorze, że no, agresor musi być ukarany, bo inaczej nigdy nie zbudujemy dobrego życia.
Ale ja uważam podobnie jak pan, natomiast jak patrzę na ostatnie 30 lat i te lokalne konflikty, które wybuchały na Bałkanach, w Północnej Afryce, na Bliskim Wschodzie, czy ktoś poniósł konsekwencje tych konfliktów?
I to jest pytanie bez odpowiedzi.